Niech się kiedy to jest tylko zdrowienia, to Bogu, którym ostatnio miałem przywilej usługiwać. I od zboru, którego jestem członkiem, zboru Tycha, również od papieża Jędrzejczyków, od naszej córki, również od drugiej rodziny. I od wielu innych braci, nie będę wszystkich wymieniał. Szczególnie może tutaj jednak wspomnę bardzo miłe i serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr Miechowie. Wszyscy życzą błogosławieństwa Bożego, rozwoju duchowego, poświęconego. Drodzy braterstwo, temat, jaki chciałem wspólnie z Wami rozważać, będzie to temat bardzo znany, ale myślę, że bardzo korzystny ze względu na to, że jest to temat wskazujący na nadzieję, jaką pokładamy w zbawienie. Tematem tym będzie pieśń Mojżesza. Wiemy, że pieśń Mojżesza w Biblii jest wspomniana jako główny temat Starego Testamentu. W objawieniu świętego Jana w 15 rozdziale czytamy o stojących przed stolicą i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Ta pieśń Mojżesza, sługi Bożego, to jest główny temat, a jeżeli mówimy główny, to nie jedyny, ale główny temat Starego Testamentu. Natomiast pieśń Baranka to jest główny temat Nowego Testamentu. Główna treść Nowego Testamentu. Czyli inaczej mówiąc, zbawienie restytucji i zbawienie wysokiego powołania. Albo zbawienie wieku tysiąclecia i zbawienie wieku Ewangelii. Oczywiście w porządku chronologicznym należy to odwrócić. Czyli najpierw pieśń Baranka, a potem pieśń Mojżesza. Najpierw jest zbawienie wyborcze, zbawienie wieku Ewangelii, wysokie powołanie, a potem zbawienie wolnej łaski, czyli pieśń Mojżesza. Rozważania nasze jednak oprzemy na psalmie 90. Czyli rozważymy sobie psalm 90 jako podstawę do tego tematu. Dlaczego? W tym rozważaniu nie będziemy poruszać wszystkich myśli łączących się z restytucją, bo byłoby to po prostu niemożliwe. Natomiast poruszymy te myśli, które porusza tutaj psalmista Dawid, w tej pieśni albo modlitwie Mojżesza. I czytamy. Teraz jakby nagłówek, wstęp do tego psalmu. Modlitwa Mojżesza, sługi Bożego. Modlitwa albo jego pieśń, czyli posłannictwo o restytucji. I czytamy. Panie, Tyś bywał ucieczką naszą od narodu do narodu. Otóż chcę zwrócić uwagę, że psalm ten albo modlitwa Mojżesza naucza o pierwotnej doskonałości człowieka, o jego upadku, o potępieniu, o dozwoleniu zła i przekleństwa, w nałożeniu przekleństwa na naszych pierwszych rodziców, o restytucji i wskazuje czas trwania tej restytucji. Dlatego ogólna charakterystyka tego psalmu to jest pierwszy i drugi werset przedstawia nam Boga jako autora i generalnego wykonawcę albo sprawcę planu zbawienia. Wiersz trzeci przedstawia przekleństwo grzechu i wydanie wyroku oraz mówi o restytucji, o powrocie do pierwszego stanu. Wiersz czwarty podaje nam długość trwania okresu restytucji. Wersety od 5 do 10 przedstawiają różne zarysy grzechu, różne zarysy zła, jakie zostało wprowadzone i spowodowane z powodu upadku naszych pierwszych rodziców. Werset 11 stawia pytanie, dlaczego Bóg dozwolił zło? I wersety 12 do 17 mówią o powrocie człowieka do doskonałości i przedstawiają gorącą prośbę o miłosierdzie i o przebaczenie. To jest ogólna charakterystyka. Teraz przystąpimy do szczegółowego rozważania. Panie, Tyś bywał ucieczką naszą od narodu do narodu. Tutaj ucieczką, jakby schronieniem, ale właściwy przekład oryginału mówi: o Panie, Ty byłeś mieszkaniem naszym pokoleniu. To jest w tym pokoleniu, takim podkreśleniem w języku hebrajskim. Byłeś mieszkaniem naszym w pokoleniu. To jest w tym pokoleniu. To jest pytanie, w którym pokoleniu? Kiedy Bóg był mieszkaniem dla człowieka? Zwracaliśmy uwagę, że to jest modlitwa Mojżesza, a wiemy, że Mojżesz wyprowadził naród izraelski, to znaczy Bóg za pośrednictwem Mojżesza, ale Mojżesz przewodniczył, z niewoli egipskiej prowadził do ziemi chananejskiej. Czyli ten naród jeszcze nie był tak zorganizowany. Ten naród po prostu miał dopiero przed sobą perspektywę wejścia do ziemi chananejskiej. Czy w narodzie izraelskim, albo naród izraelski miał taki przywilej mieszkania z Bogiem, mieszkania w Bogu? Oczywiście, że nie. W jakim więc pokoleniu? Nigdzie indziej i nie w żadnym innym pokoleniu, jak tylko w naszych pierwszych rodzicach. To pokolenie Adama i Ewy, czyli tych dwoje ludzi, było doskonałych, byli oni doskonałymi, w związku z tym mieli społeczność z Bogiem. I mieli to mieszkanie z Bogiem. Aż do czasu, gdy pojawił się grzech. A gdy zgrzeszyli, już zostali wyrzuceni z tego mieszkania. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale czytamy, że zostali wypędzeni z raju i zabezpieczony był powrót, żeby nie mogli powrócić z powrotem do tego właśnie raju. Czyli utracili oni społeczność z Bogiem, utracili mieszkanie u Boga. I od tego czasu Bóg nie był dla nikogo z ludzi mieszkaniem. Nikt nie miał społeczności z Bogiem. Nawet tacy jak Abraham, jak Hiob, jak Noe, nie mieli tej społeczności, chociaż są nazwani sprawiedliwymi, tak jak na przykład w księdze Ezechiela czytamy o 3 sprawiedliwych, to jest o Hiobie, o Danielu i o Noe, jako o 3 sprawiedliwych. Ale oni nie mieli społeczności z Bogiem w tym znaczeniu, aby Bóg był dla nich mieszkaniem. Dla Abrahama kim był? Bóg. Albo jak Bóg nazwał Abrahama? Przyjacielem swoim. Ale nie nazwał go synem. Dlaczego? Bo zerwana została ta łączność, ta społeczność z Bogiem i w związku z tym już żaden z ludzi później nie miał tej sposobności, tego przywileju mieszkania w Bogu. Ona została dopiero przywrócona przez zasługę naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak to czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i wierszu 12, przyszedł do swoich, do swej własności, ale go właśnie nie przyjęli. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali dziećmi Bożymi, synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Czyli nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją zasługę przybliżył tą możliwość, aby ludzie odnaleźli społeczność z Bogiem, mieszkanie w Bogu. I od tej pory właśnie członkowie ciała Chrystusowego mieli taką sposobność, taką możliwość. W pierwszym liście Jana, w rozdziale 4 i wierszu 16 czytamy. I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość. A kto mieszka w miłości, to w Bogu mieszka, a Bóg w nim. A więc, Panie, Ty byłeś, tutaj Mojżesz mówi, byłeś w czasie przeszłym mieszkaniem naszym. W tym pokoleniu, czyli w pokoleniu oczywiście naszych pierwszych rodziców. W drugorzędnym znaczeniu to mieszkanie, albo ta społeczność z Bogiem przez zasługę Jezusa Chrystusa została przybliżona i udzielona wszystkim wierzącym, a szczególnie wszystkim usprawiedliwionym i poświęconym Bogu na służbę. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5 i 1 wierszu mówi: będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale ten pokój to jeszcze nie jest zupełne mieszkanie. Pokój z Bogiem. Dopiero pokój Boży. A pokój Boży uzyskuje się i już zostanie poświęcenie. Czyli tylko poświęcenie. Chociaż nienależący do malutkiego stawka mają ten przywilej w drugorzędnym znaczeniu, jako prospektywni synowie Boży, którzy w przyszłości będą synami Bożymi. Nikt inny tej społeczności nie ma. I Bóg nikogo innego nie wysłuchiwa. Tak jak ten powiedział, ślepo narodzony, uzdrowiony przez Jezusa. A czytamy to w Ewangelii Jana w 9 rozdziale i 31 wersecie. Że wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, tylko kto by sługą Jego był, walcą Jego był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Tak więc widzimy, tylko w tym pokoleniu Bóg był mieszkaniem dla człowieka. Drugi werset. Pierwej niż góry stanęły. I niżliś wykształtował ziemię i okrąg świata, oto zaraz, od wieku, aż na wieki, Tyś jest Bogiem. Jaka to jest myśl zawarta? Że zanim cokolwiek było na świecie uczynione, to Bóg istnieje. Czyli Bóg jest bez początku i bez końca. I ja, drodzy bratanie, nie będę raz wam tłumaczył, jak to jest, tego co sam nie rozumiem. Bo ja przyznam się, że ja nie rozumiem. Jak może być jakiś byt bez początku i bez końca? Ale to jest świadectwo Biblii. To jest świadectwo Boga i to przyjmujemy wiarą. Chociaż tego nie możemy pojąć, nie możemy zrozumieć, bo my patrzymy przez ludzki pogląd. Albo inaczej mówiąc, przez ludzkie okulary. co wszystko, co obserwujemy, co widzimy, to rozumiemy, że to wszystko miało początek. Ktoś żyje, to się urodzi. Nie ma, to znaczy umarł. Albo coś istnieje, to znaczy coś zostało zrobione. Ktoś to zrobił, z czegoś to zrobił. Ale żeby żył jakiś byt bez początku i bez końca, to tego nie robimy. Ale tak nam Pismo Święte naucza nas. I to przyjmujemy wiarą. Dlatego nie mogę tutaj wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że Bóg jest bez początku i bez końca. Tylko jest to fakt. Niezaprzeczalny, niepodważalny. I o tym tutaj mówi. Pierwszy niż góry stanęły, jeżeli wykształtował ziemię, jeżeli nawet jeszcze pierwej, jeżeli stworzył Logosa, bo Logos, albo inaczej mówiąc, jednorodzony Syn Boży jest pierwszym i jedynym stworzeniem Boga. A wszystkie inne rzeczy były stworzone za Jego pośrednictwem jako boskiego rzecznika i wykonawcy. Czytamy to w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale od pierwszego wersetu. Na początku u Boga było Słowo. To jest greckie wyrażenie, zamiast słowo przetłumaczone tutaj, co ma takie znaczenie słowo, powinno być, na początku był Logos. A Logos był u Boga. A Bogiem, małe litery, w znaczeniu potężnego władcy lub wykonawcy, był Logos. Wszystkie rzeczy przez niego się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Tak więc widzimy, że pierwszym stworzeniem jest Logos. Wszystkie inne rzeczy były stworzone przez Logosa. A tutaj mówi, zanim jeszcze Logos był stworzony, to ty jesteś. Czyli jedynie Bóg jest bez początku i bez końca. I to jest zaprzeczeniem tezy Trójcy, która mówi, że Bóg składa się z trzech osób, a wszystkie są sobie równe i współistne, czyli bez początku i bez końca. To jest zaprzeczone przez oczywiście Pismo Święte. Werset trzeci. Ty znowu człowieka w proch obracasz, a mówisz, nawróćcie się, synowie ludzcy. Ty znowu w proch obracasz, to znaczy, że kiedyś człowiek był prochem. To znaczy, że człowiek został stworzony z prochu. I czytamy w pierwszym księdze Mojżeszowym, w drugim rozdziale i wierszu siódmym. Stworzył Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrze ze żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Czyli z prochu ziemi, z pierwiastku ziemi, z materiałów po prostu istniejących na ziemi. Atomów ziemskich. Z tego został stworzony człowiek. I teraz, postawiony w doskonałych warunkach, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a ten obraz był odbity w jego charakterze, czyli w przymiotach charakteru, a jak Bóg posiada cztery wielkie przymioty, mądrość, miłość, moc i sprawiedliwość, tak człowiek również posiada te przedmioty. Oczywiście w stanie zdegradowanym, w stanie po prostu szczątkowym, ale posiada mądrość odbita w jego umyśle, w zdolnościach umysłowych, miłość w uczuciach, moc w sile woli, w charakterze i sprawiedliwość w sumieniu. To jest obraz Boga. I podobieństwo. Tak jak Bóg jest królem całego wszechświata, tak człowieka postawił jako króla ziemi. Ale za nieposłuszeństwo człowiek utracił ten obraz i to podobieństwo. I został usunięty z doskonałego zakątka ziemi, z raju. Wygnany do ziemi nieurodzajnej, rodzącej oset i ciernie. I Bóg powiedział, w pocie oblicza Twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, z której wzięty. Boś proch i proch się obrócisz. Czytaliśmy. i znowu człowieka wprowadza. A więc po objęciu doskonałych warunków, niezbędnych do doskonałego wiecznego życia, wyeksploatował się organizm naszych pierwszych rodziców i obrócili się z powrotem wprost, przez śmierć. Ale teraz mówisz, nawróćcie się, synowie ludzcy. Czyli daje obietnicę, że to obrócenie w proch nie będzie wiecznym. Że nawrócą się. Z tej właśnie ziemi nieprzyjacielskiej, o której czytamy w proroctwie Izajasza w 33 rozdziale, w 30 chyba w pierwszym rozdziale, nie pamiętam dokładnie, kiedy mówi o Racheli. Rachel płacząca synów swoich. Nie dała się pocieszyć przez to, że ich nie ma. Ale mówi, nie płacz, bo nawrócą się z ziemi nieprzyjacielskiej. A więc z jakiej ziemi nieprzyjacielskiej? Z tego stanu prochu. Nawróćcie się, synowie ludzcy. Werset 4. Albowiem 1000 lat przed oczyma twymi jako dzień wczorajszy, który przeminął i jako straszną sna. Otóż tutaj jest określona długość okresu restytucji. Mówi 1000 lat przed tobą jako jeden dzień. To jest podany wymiar czasu restytucji w ludzkiej rachubie, w ludzkich kategoriach. Czyli ten okres czasu będzie trwał 1000 lat. Ale u Boga to jest jeden dzień. Stworzył Pan Bóg człowieka właśnie dnia 6, a dnia 7 odpoczął. A więc te 6 dni twórcze i procesu kształtowania ziemi na zamieszkania dla człowieka, to jest właśnie 6000 lat. Ale z punktu widzenia twórczego dzieła Bożego, to ten dzień jeden nie jest 1000-letnim, ale 7000-letnim. W jakim znaczeniu? Oto w znaczeniu tego, że przy końcu epokowego dnia, 6 dnia, Bóg stworzył człowieka. I teraz rozpoczął się 7 przerwą w boskim dziele stwarzania. A więc jeżeli 7 dnia odpoczął, o tym należy pamiętać, a czytamy to w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 2 i wierszu 1, i tutaj jest taka kontrowersyjna wypowiedź, z którą wiele osób, wielu braci nawet ma kłopoty. Dokończone są tedy niebiosa i ziemia, i wszystko wojsko ich. I dokończył Bóg dnia 7 dzieła swego, które uczynił, i odpoczął w dzień 7 od wszelkiego dzieła swego, które uczynił. To co? Albo dokończył, albo odpoczął. Czy jeszcze w dniu 7 cokolwiek pracował? Nie, drodzy bracia. 6 dnia, przy końcu 6 dnia epokowego był stworzony człowiek. I 7 już nic nie było dokonane w zakresie pracy twórczej. To nie znaczy, że Bóg położył się i teraz odpoczywa. Ale oznacza, że zaprzestał. Hebrajskie słowo tutaj sabat, odpoczął, przetłumaczone, powinno być raczej zaprzestał, czyli Bóg zaprzestał pracy twórczej. Kiedy? 7 dnia. Jak więc to rozumieć? Otóż niektóre przykłady, na przykład według Septuaginty i samarytańskiego rękopisu, Targumu, że dokończył Bóg dzieła swego do dnia siódmego, nie dnia siódmego, do dnia siódmego, to znaczy w szóstym dniu. A siódmego dnia odpoczął. I oczywiście moglibyśmy więcej dowodów tutaj przytoczyć, ale czas nam na to nie pozwoli. Dlatego zwracam uwagę tutaj, że te 7 dni twórczych to jest 7 dni po 7 tysięcy lat. Czyli proces kształtowania Ziemi na zamieszkanie dla człowieka nie trwał 6 tysięcy lat, tylko 42 tysiące lat. Natomiast siódmy dzień, dzień epokowy, był dniem odpoczynku. I ten dzień znowu się dzieli na 7 dni, ale tysiącletnich. 7 dni po 1000 lat. 7 tysięcy lat. 6 dni pracy to 6 dni doświadczenia w grzechu, w niesprawiedliwości, w upadku, w degradacji. I siódmy dzień to dzień restytucji. O tym dniu tutaj właśnie w tym psalmie 90 czytamy, że okres restytucji będzie trwał przez 1000 lat. No jak to zresztą czytamy, oświadczenie świętego Pawła w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17 i 31 wersecie. Przeto, iż postanowił dzień, który będzie sądził wszystek świat, sprawiedliwości przez męża, którego na to wybrał, postanowił, zbudziwszy go od umarłych. A więc wiersz czwarty mówi, że powrót do doskonałości nie minie wcześniej, nie nastąpi wcześniej, aż ten dzień minie. Mówi, albowiem 1000 lat są przed oczyma Twymi jako dzień wczorajszy, który przeminął i jako straż nocna, który przeminął, czyli po przeminięciu 1000-letniego dnia ludzkość dojdzie do powrotu, do doskonałości. I tak jak czytaliśmy w wierszu trzecim, nawróci się. Wiersz piąty. Powodzią porywasz ich, są jako sen, jako trawa, która z poranku rośnie. Powodzią porywasz ich. Otóż o czym tutaj mówi? Śmierć przychodzi nieuchronnie i niespodziewanie. Paznodzieja Salomonowy w 12 rozdziale od 1 do 6 wersetu mówi: pamiętaj tedy na Stworzyciela Twego we dni młodości Twojej, zanim przyjdą dni, o których rzeczesz, nie podobają mi się. Nie to ja dzisiaj zniecie, bo to mnie boli, bo to mnie kuje, bo się źle czuję. Kiedy to następuje? W starszym wieku. Siostra tutaj czynna pokazywała, że z laską chodzi. To są już niestety dni, o których mówimy, że nie podobają mi się, ale musimy, prawda? Musimy podlegać tym prawom, którym podlegają wszyscy. A więc powodzią porywać. Znaczy, że życie ludzkie jest krótkie. Tak jak dalej psalmista o tym mówi w 10 wierszu. Dni wieku naszego jest lat 70. Jeżeli kto dłużej, lat 80. Porównajmy z życiem ludzi przed potopem, gdzie Adam żył 930 lat, Matuzalem 969 lat. To były długie okresy życia. Ale te również w porównaniu z wiecznością są krótkimi. Czyli śmierć przychodzi niespostrzeżenie, niespodziewanie, jak powódź. A umarli są nieprzytomni, nieświadomi w stanie grobu. Ludzkość pod przekleństwem pod brzemieniem degradacji coraz bardziej słabnie. I dzisiejsze społeczeństwa są społeczeństwami o wiele słabszymi od starszych społeczeństw. A to ma wiele po prostu przyczyn. Składników wiele jest na tą przyczynę osłabienia społeczeństwa ludzkiego. Zatrucie środowiska, a z drugiej strony osiągnięcia medycyny. Gdybym mógł powiedzieć, co ty wygadujesz? Osiągnięcia medycyny? Tak, drodzy bohaterowie, osiągnięcia medycyny. Dlatego, że kiedyś medycyna była oczywiście powijata, bardzo nierozwinięta. Ogromna ilość noworodków, słabych, umierała w stanie niemowlęcy. Dzisiaj jaki niemowlak urodzi się słaby, powiedzmy sobie perla, to go utrzymają przy życiu. A jak się dwóch perlaków spotka w małżeństwie, to co z płodą? I tym sposobem coraz bardziej osłabia się społeczeństwo. Ziemia zwątlała, mówi prorok Izajasz w 33 rozdziale. Tak więc coraz bardziej społeczeństwo ludzkie się osłabia. Młodość szybko przemija, przychodzi starość, w związku ze starością niesprawność fizyczna, czasem i umysłowa, to zapominamy się. Nie pamiętamy różnych rzeczy, prawda? I to są oznaki bliskiego schyłku życia. Powodzią porywasz ich. Są jako sen, jako trawa, która z poranku rośnie. A więc gaśnie życie i po prostu życie odchodzi, a ciało rozkłada się w pierwiastki proch. Werset 6. Z poranku kwitnie i rośnie, ale w wieczór bywa pokoszona i usycha. Otóż tak jak trawa, wiosną, z poranku, piękna, bujna, zielona, a człowiek w młodości pełny tych wiosny, wigoru, planów, perspektyw, to zrobię, to zbuduję, to zdobędę wykształcenie, zdobędę pozycję i tak dalej, i tak dalej. A i nie spostrzega, jak przychodzi średni wiek, przychodzi starość, wszystko więdnie, wszystko opada i powoli, powoli następuje śmierć. I o tym tutaj mówi, że wieczór była pokoszona i usycha. Wiersz 7. Albowiem od gniewu Twego giniemy, a popędliwością Twoją jesteśmy przestraszeni. Otóż tutaj właśnie psalmista Dawid pokazuje przyczynę tego stanu. Dlaczego się tak dzieje? Że grzech był przyczyną gniewu Boga. I Bóg z powodu grzechu właśnie wydał wyrok śmierci. I że boski gniew zatrważa człowieka, jeżeli jest człowiek tego świadomy. Dlatego świadomy człowiek, pobożny człowiek, szuka społeczności z Bogiem, szuka sposobu usprawiedliwienia, czyli pojednania się z Bogiem. A tą drogę pojednania mamy przybliżoną przez zasługę naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale nawet ten, kto jest nieświadomy swego stanu, dlaczego to się tak dzieje, to również jest zatrwożony, nawet niewierzący, którzy nie wierzą w Boga, twierdzą, że Boga nie ma, to jednak mają w sobie obawę przed nadejściem niekorzystnej przyszłości. Każdy po prostu obawia się niekorzystnej przyszłości. I stąd tutaj pole popisu i po prostu oszustwa dla wszelkiego rodzaju astrologów, wróżek, bo ludzie szukają porady, a co to będzie w przyszłości. Tego właśnie człowiek się obawia. I mówi, popędliwością twoją jesteśmy przestraszeni. Nawet ci, którzy nie wierzą, to po prostu wewnętrznie przez tą bojaźń zakodowaną w swoim organizmie boją się, co przyszłość przeniesie. I dlatego wielu różnych widzów przepowiada, co to będzie, a jak nic nie było, to ich nie ma. To nawet nie wspominają, o czym to przepowiadają. A my wiemy, że tym, czym będzie, to oczywiście, tak jak kaznodzieja Salomonowy w 9 rozdziale 5 wierszu mówi, ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają. Natomiast w dalszej perspektywie, to jest to, co czytaliśmy w wierszu 4, że będzie restytucja dla wszystkich ludzi i dla wszystkich rzeczy. Wiersz 8. Położyłeś nieprawości nasze przed sobą, tajne występki nasze przed jasnością oblicza Twego. Drodzy braterstwo, o czym tutaj mówi prorok? Że Bóg jest wszechwiedzący i że człowiek nie ma możliwości ukrycia swego stanu czy swego postępowania przed Bogiem. Może, jeżeli mu się to oczywiście uda, ukryć swoje postępowanie przed ludźmi. Może się maskować przed ludźmi, ale nie maskuje się przed Bogiem. Bo Bóg jest wszechmogący. I popatrzmy, co w psalmie 139 czytamy od wersetu 7 do 12. Dokąd ujdę przed duchem Twoim, a dokąd przed obliczem Twoim uciekę? Jeżeli bym wstąpił do nieba, jesteś tam. A jeżeli bym sobie posłał w grobie, witameś przytomny. Wziąłbym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza i tam by mnie ręka Twoja prowadziła, a dosięgłaby mnie prawica Twoja. Albo rzeklibym, że ciemności zakryją Cię, Ty mię. Aleć i noc jest światłem około mnie. Gdyż i ciemności nic nie zakrywają przed Tobą. Owszem, Tobie noc jako dzień świeci, ciemność jako światłość. Jest nierozsądnym ukrywać przed Bogiem swojego stanu, czy w ogóle swoich uczynków. Dlatego, co jest rozsądnym? Wyznać swoje przestępstwa przed Bogiem, tak jak to uczynił Dawid, i mówi, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. A zatem tutaj mówi, że nic i nikt nie może się ukryć przed Bogiem. A oprócz tego wiemy, że Bóg tak skonstruował organizm człowieka, że cały jego przebieg życia jest zapisany w jego mózgu. Nic człowiek nie może uczynić, co by uchodziło jego świadomości, chyba żeby to czynił w nieświadomości. Ale to, co czyni w świadomości, to wszystko jest zarejestrowane na tarczy jego mózgu albo treści jego mózgu, zachowane w pamięci. Aczkolwiek bardzo często człowiek nie jest w stanie sobie przypomnąć wszystkiego, to wcale nie jest dowodem, że tam nie jest zapisane. To wszystko jest zapisane. I teraz, w chwili śmierci, wystarczy tylko tą treść mózgu zabezpieczyć w sposób archiwalny i przy zmartwychwstaniu mu przywrócić. Czy tak to jest robione? Czy Bóg to tak czyni? Zobaczmy, wróćmy do tego psalmu 139.
i od 14 wersetu. Wysławiam Cię dlatego, że się zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom Twoim, a dusza moja zna je wybornie. Nie zataiła się żadna kość moja przed Tobą, chociażem był uczyniony w skrytości i misternie złożony w niskościach ziemi. Niedoskonały płód ciała mego widziały oczy Twoje, księgi Twoje, wszystkie członki moje wpisane są i dni, które kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.
Zatem zwróćmy uwagę.
Księgi Twoje, wszystkie członki moje wpisane są, to ja. Otóż zastosowanie tego psalmu jest dwojakie. Pierwsze, retrospektywne, po prostu refleksyjne, dotyczące stworzenia człowieka. Że Bóg stwarzając człowieka, przewidział jego konstrukcję odgórnie i według przedstawionego projektu opracowanego przez jego mądrość stworzył go z prochu ziemi i tchnął wtedy w jego nozdrza wiek żywota. To znaczy, że człowiek nie był stworzony sam tu, teraz popatrzył, Bóg nie może się poruszać, nic nie może zrobić, to teraz mu dołożę nogi, teraz mu przyłożę ręce, posadzę głowę. Nie, tak człowiek nie był stworzony. Czyli żadnego jeszcze członka nie było, a już wszystko było przewidziane i wtedy, jak był tak stworzony, ożywiony. Drugie zastosowanie tego psalmu jest prorocze, dotyczące zmartwychwstania. Że w Księgi Boskiej Pamięci, jak i gdzie, my o tym nie wiemy, Biblia o tym nie mówi, ale w Księgi Boskiej Pamięci zapisane są wszystkie nasze członki, czyli jakie? Wszystkie myśli, wszystkie słowa i wszystkie czyny. To jest zarejestrowane w mózgu. I teraz przy zbudzeniu to wszystko będzie przewrócone. Jeżeli ktoś czyni złe rzeczy i tylko patrzy, aby nikt nie widział, aby się ukryć przed innymi, to jest w wielkim błędzie, bo to jest zapisane w jego mózgu. I teraz mówi, i dni, które kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. To tak jak weźmy kamerę. To dobry przykład, prawda? Na kamerze jest wszystko zapisane. Jest głos, jest dźwięk, jest kolor obrazu, prawda? Wszystko. A w małym rogu. Minuta, godzina, dzień, rok. Teraz przed budzeniem bym chciał coś powiedzieć. A nie, bo ja tego nie czyniłem. Bóg powie, wróćcie to na ekran. Przyjrzyj się. Jesteś to tam? A więc tutaj o tym jest mowa, w tym psalmie. Położyłeś nieprawości nasze przed sobą, tajne występki nasze przed jasnością oblicza Twego. To są dzieje Salomonowe w 12 rozdziale, a w 14 wersecie mówi, że to każdą rzecz tajną, lub dobrą, lub złą, Bóg na sąd przywiedzie. W jaki sposób? Napisane w mózgu. Ten sam, tą samą treść mózgu, nie ten sam mózg, ale tą samą treść mózgu otrzymasz po wzbudzeniu. Bo w grobie nie ma przemiany. Nie wiem. Skąd wszystkie dni nasze nagle przemijają dla gniewu Twego, jako słowa niszczeją lata nasze. Otóż proces degradacji wynikający z grzechu i przekleństwa bardzo skrócił życie człowieka. Także obecnie życie człowieka jest tak króciutkie. W porównaniu, jak już mówiłem, z tym przed potopem, albo w porównaniu z wiecznością jestniczym. Szybko przemija i gaśnie jak płomień świecy. Jak wypowiedziane słowo. Tak przechodzi życie człowieka. I oczywiście bardzo szybko człowiek jest zapomniany. Niektórzy tylko zachowani są przez dłuższe pokolenia w pamięci, a tak zapomina się ogromną większość ludzkości. Tak przemija człowiek. Werset 10. Dni wieku naszego jest lat 70, jeżeli kto dłuższy, lat 80, a co najlepszego w nich? Tylko kłopot i nędza. A gdy to pominie, wtedy prędko odlatujemy. Otóż, drodzy braterstwo, życie ludzkie jest krótkie, przemija szybko, ale nawet te chwile radości, te chwile sukcesu, jakie niejeden człowiek przeżywa w swoim życiu, to są tylko małymi chwilkami. A gdy tak sięgniemy wstecz, historię naszego życia, od tego czasu, jak dobrze go pamiętamy i przypominamy sobie, co najbardziej nam utkwiły w pamięci te momenty, gdy mieliśmy problemy, trudności, kłopoty, cierpienia, choroby itd. I mówi tutaj o tym. To, co najwięcej, to najlepsze, albo czego najwięcej, to kłopot i nędza. Kłopot o kłopocie, kłopot na kłopot. A w sumie to wszystko nawet w bardzo dobrych warunkach materialnych. To życie człowieka w upadku z doskonałym życiem to jest nędza. A nie mówiąc o tym już, że wielu nawet w materialnej nędzy żyje. A gdy to pominie, to znaczy, że już nie reagujemy na nic. I wtedy nic mnie nie cieszy, i nic mi nie ma. Jak wiele osób w takim stanie agonalnym mówią, daje ci mi spokój, że to spokojnie są spokojnie. Czyli gdy to pominie, prędko odlatujemy. To są po prostu symptomy bezbliżacznych koniec. Kaznodzieja Salomonowy jest tutaj bardzo wielką pomocą i podaje nam bardzo ciekawą myśl, którą tutaj chcę braciom tylko przypomnieć, bo wiem, że bracia o tym znają, wiedzą i znają to. W drugim rozdziale od 21 wersetu czytamy. Nie jeden zaiste człowiek pracuje mądrze i umiejętnie i sprawiedliwie, a wszakże to innemu, który nie robił na to, zadział zostawił. I toć marność i wielka bieda. Bo cóż ma człowiek ze wszystkiej pracy swej i z usiłowania serca twego, które podejmuje pod słońcem? Ponieważ wszystkie dni jego są bolesne, a zabawa jego jest prasunek. Tak, iż w nocy nie ani oczy jego mogą się nasycić bogactwem. Nie myśli, komuż ja pracuję. Także i żywotowi swemu ujmuję dobrego. A to cię zmarność i ciężkie udręczenie. Otóż wielu ludzi nie zastanawia się, komu, na co do końca. Zgromadza i tak jak na innym miejscu mówi Salomon, a nie wie, kto to pobierze. Werset 11. Ale któż zna srogość gniewu Twego? Albo kto, bojąc się Ciebie, zna zapalczywość Twoją? Czy nikt nie zna? Nie, drodzy braterstwo. Ale o kim tu jest mowa? O niewybranych. O ludzkości. Kto z ludzkości, kto z niewybranych zna cel dozwolenia zła? Kto ze świata zna, dlaczego Bóg dozwolił zło? Dlaczego żyjemy w tych właśnie warunkach? Albo kto się boi, czyli kto z niewybranych, kto ze świata oddaje Bogu należną cześć, należny szacunek? Oczywiście odpowiedź jest, że nikt lub prawie nikt. I tutaj jest właśnie mowa, że Bóg dozwolił zło w tym celu, aby przez doświadczenie
nauczyć ludzi nienawiści do grzechu, nauczyć unikania grzechu i zakosztowania skutków samowoli i nieposłuszeństwa oraz oddalenia się od Boga. Że celem właśnie dozwolenia zła jest to, żeby nauczyć ludzi oceny dobra, którego zakosztują po doświadczeniu zła. Dopiero jak człowiek doświadczy złych warunków i jest przeniesiony do lepszych warunków, to wtedy dopiero ocenia. Ale jak jest normalnie, w dobrych warunkach i coraz te warunki się poprawiają, to nie jest w stanie tego ocenić. Wydaje mu się, tak ma być i tak musi być, no bo ja to pracuję i oto nawet nie jest w stanie wyrazić wdzięczności Bogu za to, że ma. Ale jak ktoś z tych warunków złych zostanie przeniesiony w dobre warunki, to wtedy jest w stanie ocenić. Myślę, że bracia i siostry mieli okazję widzieć reakcję tych Polaków spoza Stanów. Jak oni reagowali, jak zobaczyli, co jest w Polsce. A my ciągle jeszcze mówimy, że nie jest tak dobrze. A oni byśmy chcieli tylko tutaj dostać. To tak właściwie z niedoskonałym człowiekiem. Kto docenia łaskę Bożą? Kto mówi, zna srogość gniewu Twojego, albo kto bojąc Ciebie, czyli czcząc, rozumie, dlaczego dozwoliłeś na zło. Żeby człowiek zakosztował swej własnej drogi, swego własnego nieposłuszeństwa i odłączenia od społeczności z Bogiem. Werset 12. Naucz, że nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. I tu chcę zwrócić uwagę. My często ten werset stosujemy już obecnie. On ma to znaczenie, oczywiście, ale generalnie on się odnosi do restytucji. Tak jak cały ten psalm odnosi się do restytucji, czyli dopiero ludzkość zbudzona z grobu, doświadczona złem, doświadczona skutkami grzechu i nieposłuszeństwa, będzie zasyłać do Boga modlitwy. Naucz, że nas obliczać inaczej. Naucz, że nas po prostu doceniać Twoje błogosławieństwa i skorzystać z tych błogosławieństw. Wyciągnąć właściwe wnioski. Abyśmy to poprzednie życie zestawili kontrastowo z tymi warunkami, jakie obecnie posiadamy. I żebyśmy jak największej korzyści stąd dostąpili. W wierszu 9 i 10 mieliśmy przedstawione doświadczenia ludzkości w grzechu i w skutkach tego grzechu. Natomiast w wersetach 12 do 14 jest mowa o odwróceniu z tego tych skutków. Jakby tutaj dwa człony doświadczeń. Pierwszy człon doświadczeń to doświadczenia w grzechu, kończące się śmiercią. A więc cierpienia, wszystko to, co przeżywamy. Natomiast drugi człon tych doświadczeń, albo odwrócenie tych doświadczeń, przeciwstawne doświadczenia, są opisane od wersetu 12 do 14 i mówią o doświadczeniach drugiego zestawu dni. Pierwszy zestaw dni to w degradacji i upadku, a drugi zestaw w restytucji. I dopiero właśnie w restytucji ludzkość będzie się zwracać w modlitwach do Boga i do Chrystusa o nauczenie ich, w jaki sposób mogą przeprowadzić serce do mądrości. Werset 13. Nawróć się, nawróćże,
się, Panie, dokądże odwracasz, zlituj się nad sługami Twymi. Otóż człowiek od samego czasu upadku, od samej chwili upadku ma takie życzenie, żeby Bóg odwrócił ten nieprzyjemny los. Ten po prostu los grzechu i skutków tego grzechu. Jak nasi pierwsi rodzice byli wypędzeni z raju i znaleźli się w trudnych warunkach, troszcząc się o codzienną część pożywienia, o codzienne potrzeby dla swego życia, to oni wtedy sobie dopiero przypomnieli, co było w raju. Jakie mieli warunki, z czego korzystali i że przez swoją po prostu lekkomyślność, nieposłuszeństwo to wszystko utracili. I teraz tylko tak spoglądali. Oby tak Bóg zapomniał to. Oby tak Bóg nam przebaczył. A jakbyśmy teraz doceniali, gdybyśmy wrócili tam. I w takim właśnie pragnieniu, w takich żądaniach po prostu ich serc spłodzili swoje dzieci i w takich skończyli swoje życie. I w takim właśnie stanie każdy człowiek ma w sobie zakodowane w genach to pragnienie powrotu do tego stanu, choć często nieświadomy jest tego. Jak to się objawia? Ja to nazywam, to jest pragnienie lepszego jutra. I to jest, drodzy braterstwo, wspólny mianownik wszystkich ludzi żyjących na świecie. Bez względu na podziały rasowe, narodowe, nacyjne, czy religijne. Czy to wierzący, czy niewierzący, każdy ma zakodowaną w sobie tą nadzieję lepszego jutra. I tym należy tłumaczyć to, że bardzo często ludzie przeżywają po prostu nieludzkie warunki, niemożliwe do wytrzymania, do wytrwania, tak jak w obozach koncentracyjnych, czy w stalinowskich gułagach, ale pragnęli przeżyć, a może jutro, a może za tydzień, a może za miesiąc nastąpi wyzwolenie, a może się to jakoś przerwie. I tak niejedni doczekali się, inni niestety nie doczekali się. Ale skąd się to brało? To właśnie to pragnienie, o której ty mówi. Nawróć się, przebacz nam Boże, przywróć nam to. Dokądże odwłaczasz? Zlituj się nad sługami Twymi. Czytamy słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian w rozdziale 8 od 20 wersetu. Gdy stworzenie marności jest poddane nie dobrowolnie, ale dlatego, który je poddał, pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Boży. Stworzenie, czyli człowiek, rodzaj ludzki, jest poddane marności, czyli degradacji. Nie dobrowolnie, ale z powodu dziedziczności, że grzech dziedziczną drogą przeszedł na nich. I skutki tego grzechu. I pod nadzieją. Ta nadzieja jest właśnie zakodowana. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha. My sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Albowiem nadzieją,śmy zbawieni. A nadzieja widoma nie jest nadzieją. Bo to, kto widzi, przed się tego spodziewa. Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy. I o tym mówi tutaj werset 13.
To znaczy, zmień swoje postępowanie, bo Bóg nie zmienia swoich planów. Bóg nie zmienia swoich postanowień. W 4 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale i 19 wersecie czytamy, że Bóg nie jest jako człowiek, aby żałował. Bóg nie żałuje, Bóg nie zmienia swoich planów i postanowień. Ale Bóg zmienia co? Sposób swego postępowania. I o tym również czytamy w pierwszej Księdze Samuelowej, 15 rozdziale i wersecie 29, nie jest dokładnie to przetłumaczone w języku polskim, jest powiedziane, że Bóg żałował, że uczynił Saula królem. A co to oznacza? Bóg współczuł Izraelowi, że uczynił Saula, że Saul stał się królem, to znaczy, że sprowadził takie zło na ten naród. Dlatego Bóg współczuł, ale Bóg nie żałował, bo Bóg się nie zawiódł na Saulu. Bóg wiedział, że Saul będzie taki. Ale wiemy, że postanowienie króla w Izraelu nie było boskim dobrym upodobaniem. Bo Bóg właśnie chciał wpływać na Izraela przez sędziów. I Samuel bronił się przed tym, ażeby postanowić króla w Izraelu. Ale Bóg powiedział do Samuela, nie tobą wzgardzili, ale mną. I teraz będziecie mieć skutki, żeście żądali króla. I dlatego tutaj jest mowa. Bóg żałował, współczuł Izraelowi, że po prostu sam się znalazł w takiej sytuacji, która była dla nich bardzo przykrą, nieciekawą. Werset 14. Nasyćże nas z poranku miłosierdziem Twoim, tak abyśmy wesoło śpiewać i radować się mogli po wszystkie dni nasze. Jest to prośba o zmianę boskiego sposobu postępowania z ludzkością. O pozwolenie zakosztowania właśnie doświadczeń ze sprawiedliwością i jej skutkami, tak jak doświadczyli w poprzednim życiu tych skutków grzechu i upadku. Czyli tutaj jest prośba o dozwolenie skosztowania doświadczeń przeciwnych, odmiennych. Doświadczenia grzechu przeżyli, a teraz pozwól nam zakosztować doświadczeń sprawiedliwości, aby zaraz od początku restytucji, od początku pośredniczącego panowania Chrystusa, mogliśmy skorzystać z tych błogosławieństw jak najwięcej, ażeby ten okres korzyści z tych błogosławieństw był już nieprzerwany, ciągły i w stopniu wzrastającym, czyli czym więcej będziemy dochodzić do doskonałości, tym więcej będziemy korzystać z tych właśnie błogosławieństw. Wiersz 15. Rozwesel, że nas według dni, któryśmy nas utrafił, według lat, któryśmy doznali złego. Można by wyciągnąć stąd wniosek, że tutaj ludzkość będzie prosić, jak doznali tyle zła w tym życiu, na przykład przez 20, 50 czy 70 lat, to teraz daj nam 70 lat szczęścia. Nie w tym znaczeniu. Nie według dni w znaczeniu okresu czasu, bo byłaby to bardzo ograniczona. Cóż to by było życie w szczęściu przez 70, nawet 100 lat? Tylko jest tu mowa o czym? Tak daleko
jak daleko pogrążyliśmy się w upadku i degradacji i zakorzystowaliśmy dna boskiej niełaski i skutków przekleństwa, tak daleko teraz podnieś nas aż do doskonałości. Do pierwotnego stanu. Abyśmy wszystko odmienili na błogosławieństwa. Wszystkie skutki przekleństwa. Pierwsze doświadczenie trwało niewiele. Tak jak czytaliśmy, lat 70, lat 80, nawet dla niektórych lat 100. A czego najwięcej, to kłopot i nędza. A drugie doświadczenie będzie trwało wiecznie. Nigdy nie będzie skończone w pełnej szczęśliwości, w pełnej harmonii, w pełnej społeczności z Bogiem i prawami sprawiedliwości. I tutaj właśnie znowu jest ponowne potwierdzenie, że Bóg dozwolił na zło i skazał ludzkość na śmierć pod przekleństwem, aby przez przeciwstawne doświadczenia doceniła korzyści wynikającej ze sprawiedliwości i z posłuszeństwa boskiemu prawu pod nowym śmierci. Dlatego mówi: rozwesel nas według niektórychś nas utrafił, według lat, którechyśmy doznali złego. Czyli odwróć to wszystko, co doznaliśmy pod przekleństwem grzechu. Werset 16. Niech będzie znaczna przysługa Twoich, sprawa Twoja, a chwała Twoja przy synach Twoich. Ludzkość nie tylko chętnie poddana będzie pod prawa nowego przymierza i będzie podporządkowywać się pod te prawa, lecz będzie prosić również, aby na sobie, na własnym organizmie, na własnym ciele doświadczyła procesu restytucji i doświadczyła owoców praktykowania sprawiedliwości, tak aby się objawiła chwała Boża. A chwała Boża to co jest? To jest Jego święty charakter. Czyli aby Jego święty charakter działał na ich korzyść, w doprowadzeniu ich do doskonałości i wiecznego życia. A w tym doprowadzeniu będzie właśnie korzystna, pomocna lekcja dozwolenia zła. Czyli ludzkość powróci do pierwotnego stanu, ale wzbogaconego. Czym wzbogaconego? Doświadczeniem. Tym wzbogacona, czym, czego nie posiadał i czego nie mógł posiadać nasz pierwszy rodzic Adam. Bo gdyby posiadał takie doświadczenie, na pewno nigdy by nie podjął takiego kroku. Dlatego ludzkość będzie o tyle wyższa, na lepszej pozycji, że będzie miała za sobą doświadczenie zła. I to będzie wielką korzyścią dla całego rodzaju ludzkiego, dla wszystkich ludzi podlegających procesowi restytucji. Werset 17. Niech będzie przyjemność Pana Boga naszego przy nas, a sprawę rąk naszych utwierdź między nami. Sprawę rąk naszych utwierdź, Panie. Niech będzie przyjemność, czyli piękno świętości boskiego charakteru. Niech będzie rozwinięte w naszych charakterach. Niech nasze charaktery będą rozwinięte na podobieństwo Twego charakteru. Niech ta Twoja świętość objawi się w nas. Oczywiście w pewnej tylko części. Bo nawet doskonały charakter ludzki, niższego rzędu istot, nie może przywłaszczyć sobie tych wszystkich zdolności, jakie ma boski charakter.
A zatem
nie będzie to taki sam dosłownie identyczny charakter, ale obraz. Czyli odbicie tego charakteru niech będzie rozwinięte w naszych charakterach. Czyli niech wam tam będzie przywrócony obraz. I co? I przywróć nam swoje podobieństwo. Czyli sprawę rąk naszych utwierdź. A sprawa rąk naszych pierwszych rodziców jaka była? Panujcie nad ryby, nad rybami, nad ptactwem i nad wszystkim, co się kłada. Tutaj w staropolskim jest właśnie tak niegramatycznie wyrażone. A więc człowiek miał być panem, miał być królem na ziemi. I teraz oczywiście w tym ostatnim wersecie jest prośba. Przywróć nas do tego podobieństwa, czyli przywróć nam tą możliwość, byśmy mogli mieć tą bardzo wspaniałą harmonię z całym stworzeniem. Że będziemy panować na tej ziemi z Twojego upoważnienia, z Twojego po prostu zamierzenia. Jest to więc co? Jest to więc prośba o pełną restytucję, o powrót do pierwotnego obrazu i do pierwotnego podobieństwa, na jakie stworzył Bóg człowieka, jak to mówi święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 2, od 6 do 8 wersetu. A świadczył ktoś na niektórym miejscu mówiąc, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Tutaj na małą, na chwilę są po prostu dopiski. Tego nie jest, nie ma w oryginale. Powinno być. Mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go. I postawiłeś go nad uczynkami rąk Twoich. I postawiłeś go nad uczynkami rąk Twoich. Czyli co? Nad stworzeniem Bożym. Jako króla ziemi. Wszystkoś poddał pod nogi Jego. A poddawszy mu wszystko, nie zostawił, co by mu poddane nie było. A więc człowiek był królem ziemi. I podobnie nasz Pan Jezus Chrystus odzyskał to i stał się królem całego wszechświata. Jakże wspaniałe jest posłannictwo tego psalmu, tej modlitwy Mojżesza. Jak ono po prostu jest pomocne do ufności w boskich obietnicach. Tym, że to Bóg dozwolił na zło i z tego będzie wielka korzyść dla całego rodzaju ludzkiego, gdy będzie przechodzić proces restytucji, proces powrotu. Ta radość będzie przywrócona, ta społeczność z Bogiem będzie obficie korzystana, będzie obficie dzielona pomiędzy Bogiem i pomiędzy ludźmi. I dlatego człowiek znowu będzie mieszkał z Bogiem, albo będzie mieszkał w Bogu, tak jak czytaliśmy w wersecie pierwszym. Ty byłeś mieszkaniem naszym w tym pokoleniu, w przyszłości w całym pokoleniu ludzkim. Czyli całe pokolenie ludzkie będzie miało przywróconą społeczność z Bogiem i zdolność, możliwość mieszkania z Bogiem we wzajemnej społeczności. A tego, tej społeczności, tej nadziei i tych błogosławień z całego serca. Wszystkim życzę sam Panie.